Paryż, RFI, środa, 28 października. Dzień dobry Państwu. Przed mikrofonem Piotr Błoński w studio Grażyna Chmurska. Witamy serdecznie i zapraszamy na najbliższą godzinę. Oto skrót głównych wiadomości. Winni staną przed sądem, oświadczył prezydent Sarkozy o autorach strzałów do policjantów na paryskich przedmieściach. W Annapolis koło Waszyngtonu Izraelczycy i Palestyńczycy zobowiązali się do uczynienia wszystkiego, by porozumienie pokojowe zostało osiągnięte przed końcem przyszłego roku. Wybory prezydenckie w Rosji wyznaczono na 2 marca. Tymczasem Putin oświadczył przed korpusem dyplomatycznym, że nie będzie tolerować ingerencji obcych państw w wewnętrzne sprawy Rosji. Negocjacje między Serbami a Kosowianami na temat niezależności Kosowa spełzły na niczym. Prezydent Pakistanu Musharraf zrzekł się dowództwa sił zbrojnych tego kraju. Decyzję przyjęły z satysfakcją opozycja oraz społeczność międzynarodowa. Dziennik przygotowałem wraz z Markiem Brzezińskim, który opracował także aktualności europejskie. Przeglądu prasy dokonują Anna Rzeczycka i Agnieszka Kumor. Następne pozycje to nowości muzyki klasycznej w opracowaniu Piotra Kamińskiego, kronika teatralna Agnieszki Kumor, rogatki wersalskie Kateryny Zawickiej, multimedia Stefana Ligera i magazyn literacki Sylwii Gibbs. Na koniec lekcja francuskiego. Tu Paryż, oto wiadomości. Winni staną przed sądem, zapewnił prezydent Sarkozy, który natychmiast po powrocie z wizyty oficjalnej w Chinach odwiedził w szpitalach w Aubonne, a następnie w Hotel Dieu w Paryżu, policjantów i strażaków poranionych w zamieszkach na przedmieściach. Niektórzy z nich mają rany postrzałowe, gdyż wśród młodocianych chuliganów niektórzy użyli broni myśliwskiej i ich właśnie przede wszystkim miał na myśli prezydent. Trzecia noc była jednak spokojniejsza. W miasteczkach objętych zamieszkami Villiers-le-Bel, Sarcelles, Garges-lès-Gonesse, Hermont, Goussainville i Cergy, wszystkie znajdują się na północnych przedmieściach Paryża, porządku strzegło 1000 policjantów. Kilku z nich odniosło zresztą lekkie rany. Zatrzymano ubiegłej nocy 39 osób. Sarkozy przyjął też rodziny 2 chłopców, którzy zginęli w niedzielę w kolizji z wozem policyjnym, na który wjechali motorynką. Zdarzenie to było przyczyną zamieszek. Wszystko wskazuje na to, że był to wypadek drogowy z winy chłopców. Zapowiedziano jednakże wnikliwe śledztwo. Sarkozy przejął zresztą osobiście kierownictwo wszystkich operacji związanych z całym tym kryzysem. W jego otoczeniu przyznaje się bowiem, że władze nie stanęły jak dotąd na wysokości zadania. Jak dotąd sądy skazały na kary więzienia 8 młodocianych za udział w starciach z policją oraz w rozboju. We wspólnym komunikacie przyjętym wczoraj w Annapolis koło Waszyngtonu po wielogodzinnych dyskusjach Izraelczycy i Palestyńczycy zobowiązali się do podjęcia natychmiastowych negocjacji i uczynienia wszystkiego, by porozumienie pokojowe zostało osiągnięte przed końcem przyszłego roku. Jakkolwiek jest to tylko deklaracja dobrej woli, prezydent Bush uważa, że powstała historyczna szansa, jak mówił, dla pokoju na świecie. Celem negocjacji, mówił jeszcze, powinno być powstanie nowego, demokratycznego państwa palestyńskiego, walczącego z terrorem i miłującego pokój. Premier Izraela Ehud Olmert oświadczył, że gotów jest do bolesnego kompromisu. Prezydent Autonomii Palestyńskiej Mahmud Abbas, że jest to szansa, która się więcej nie powtórzy. Dzisiejsza prasa amerykańska wita tę nowinę z bardzo umiarkowanym optymizmem. Przeważa opinia, że sukces rozpoczynających się negocjacji zależeć będzie od stopnia osobistej implikacji prezydenta Busha, a miarę trudności ukaże reakcja przeciwnego porozumieniu Hamasu, grającego na wzrastającej wśród Palestyńczyków od 7 lat proporcjonalnie do przemocy nieufności do rozwiązań dyplomatycznych. Wall Street Journal zwraca jednak uwagę na to, że Annapolis przynosi zmianę o tyle, że wcześniej prezydent Bush wahał się z postawieniem na szali własnej wiarygodności. Po pierwszej symbolicznej rundzie negocjacji w Annapolis następne odbywać się będą co 2 tygodnie, począwszy od 12 grudnia. 17 grudnia natomiast odbędzie się w Paryżu wcześniej postanowiona konferencja dawców pomocy dla Palestyny. Także i ona jest szansą, której nie wolno zaprzepaścić, jak oświadczył francuski minister spraw zagranicznych Bernard Kouchner. Jest ona także jedyną szansą na zaznaczenie swego udziału w procesie pokojowym dla dyplomacji europejskiej, która w Annapolis została całkiem zmarginalizowana. Rada Federacji Rosyjskiej wyznaczyła na 2 marca przyszłego roku termin pierwszej tury wyborów prezydenckich. Kandydaci mają się zarejestrować do 23 grudnia, a oficjalna kampania wyborcza trwać będzie od 2 do 29 lutego. Putin, który jak wiadomo formalnie nie może kandydować na trzecią kadencję, wspominał ogólnikowo jeszcze we wrześniu o 5 osobistościach, które miałyby szansę na schedę po nim, ale nazwiska żadnego nie podał, ani też nikogo nie namaścił. Tymczasem przewodzi na liście swojej partii Jedna Rosja w wyborach parlamentarnych, które mają się odbyć w najbliższą niedzielę. Jutro, w czwartek, ma on też wystąpić z przemówieniem telewizyjnym do narodu. Co do kandydatów opozycyjnych, najbardziej energiczny z nich, Garry Kasparow, właśnie siedzi w areszcie pod pretekstem udziału w nielegalnej manifestacji. Inny kandydat, szef partii liberalnej Borys Niemcow, stwierdził, że Putin jest w trakcie niszczenia konstytucji, której jako prezydent powinien bronić. Inny jeszcze, prawdopodobny kandydat, w miarę opozycyjny wobec Putina, szef partii komunistycznej Ziuganow, oświadczył dziś na konferencji prasowej w Moskwie, że w Rosji nie ma śladu demokracji i że jest to państwo policyjne. Putin przyjmował zaś dzisiaj na Kremlu korpus dyplomatyczny. Jego wypowiedź z tej okazji omawia Marek Brzeziński.
Prezydent Władimir Putin oświadczył, że nie będzie tolerował ingerencji obcych państw w wewnętrzne sprawy Rosji i dodał, że takie postępowanie zmierza do destabilizacji Rosji. Po raz kolejny wrócił do kwestii nowego prawa ograniczającego w znacznym stopniu możliwości działania organizacji pozarządowych na terytorium Federacji Rosyjskiej. Oskarżycielskim palcem pokazał na Europę Zachodnią i Stany Zjednoczone, stwierdzając, że dobrze by było, aby organizacje pozarządowe miały takie możliwości pracy w USA czy w Europie Zachodniej, jakie mają w Rosji. Zarówno AFP, jak i Reuters przypominają, że w ostatnich tygodniach Putin zaostrzył ton wypowiedzi pod adresem Zachodu, twierdząc, że to stamtąd płyną pieniądze na działalność rosyjskich organizacji pozarządowych. Takie związki zawsze były w Rosji podejrzane i nie cieszyły się popularnością. W ubiegłym tygodniu Putin nazwał działaczy opozycyjnych szakalami będącymi na pasku zagranicznych ambasad. AFP zwraca uwagę, że słowa prezydenta Rosji o tym, iż opozycja chce wyjść na ulicę, gdyż tego nauczyli ją zagraniczni specjaliści od destabilizacji państwa, są klasyką w repertuarze rosyjskich oskarżeń pod adresem Zachodu, przygotowującego i finansującego zamach stanu. Putin podkreślił, że z wielkim wysiłkiem udało się Rosję wprowadzić na tory prowadzące do rozwoju i nie pozwoli, aby ktokolwiek z zewnątrz ten proces odwrócił. Stwierdził, że Rosjanie doskonale znają wartość demokracji i dlatego wybory będą miały przebieg uczciwy z zachowaniem wszelkich zasad otwartości i przejrzystości. Tymczasem fala represji wobec manifestującej opozycji i aresztowania jej przywódców wywołała zaniepokojenie Międzynarodowej Federacji Ligi Obrony Praw Człowieka, która w specjalnym komunikacie nie tylko szczegółowo opisuje represje wobec opozycji, zamach na przywódcę opozycyjnej partii Jabłoko w Dagestanie, ale także domaga się wszczęcia dochodzenia mającego wyjaśnić okoliczności, w jakich doszło do tych wydarzeń.
W Baden w Austrii dobiegły końca, nie przynoszące żadnego rezultatu, negocjacje między Serbami a Kosowianami, które toczyły się przy mediacji ONZ w osobach przedstawicieli USA, Rosji i Unii Europejskiej. Mediator europejski Wolfgang Ischinger oświadczył, że udało się skłonić obie strony do jednego tylko wspólnego zobowiązania, mianowicie, że wykluczają one użycie przemocy. W razie czego, dodajmy, przed przemocą strzec będą Kosowa żołnierze KFOR-u w liczbie 17 tysięcy, o ile jednak tylko ONZ zaopatrzy ich w stosowny mandat, jak ostrzega główny dowódca sił NATO w Europie, generał John Craddock. Prezydent Kosowa Fatmir Sejdiu oświadczył, wychodząc z obrad, że do jednostronnego ogłoszenia niezależności Kosowa dojdzie wkrótce. Nie podał jednak terminu. Zapewnił przy tym, że decyzja nie zapadnie bez zgody wspólnoty międzynarodowej, Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych. Jak wiadomo, niepodległości Kosowa sprzeciwia się Rosja jako główny aliant Belgradu. Tu Paryż RFI. Prezydent Pakistanu Musharraf ustąpił ze stanowiska szefa sił zbrojnych. Do ostatniej chwili wielu obserwatorów nie wierzyło, że spełni on w ten sposób konstytucyjne zobowiązanie i własną obietnicę. Marek Brzeziński.
Prezydent Pakistanu Pervez Musharraf nie krył wzruszenia, gdy ustępował ze stanowiska wodza naczelnego pakistańskich sił zbrojnych. Tym samym Musharraf ugiął się pod presją międzynarodową i po 8 latach wojskowych rządów zostanie we czwartek zaprzysiężony na kolejne 5 lat jako prezydent cywil. Jak donosi z Rawalpindi korespondent AFP Emmanuel Giroux, wielu Pakistańczyków nie wierzyło, że doczekają takiej chwili, że w ogóle będzie to możliwe. W czasie pożegnalnej parady wojskowej przekazał insygnia naczelnego wodza armii pakistańskiej, przypomnijmy dysponujący bronią atomową, swojemu następcy generałowi Ashfaqowi Kianiemu, byłemu głównemu szpiegowi wywiadu pakistańskiego. Musharraf, kluczowy sojusznik Stanów Zjednoczonych w tym regionie świata, stał się obiektem ostrej krytyki po wprowadzeniu 3 listopada stanu wyjątkowego. Rezygnację z funkcji naczelnego wodza z zadowoleniem przyjęły Waszyngton i Londyn. W podobnym duchu wypowiada się charyzmatyczna liderka opozycji Benazir Bhutto. Wszyscy twierdzą, że jest to krok w dobrym kierunku, ale dopiero krok, gdyż teraz Musharraf powinien znieść stan wyjątkowy, uważany przez Amerykanów i zachodnich sojuszników jako poważna przeszkoda w walce z Al-Kaidą i z talibami. W 1999 roku Musharraf doszedł do władzy w wyniku bezkrwawego zamachu stanu. Według komentatorów prezydent, który w mundurze wojskowym spędził niemal pół wieku, bez armii, która była głównym źródłem jego władzy, będzie miał spore trudności ze zwycięskim przebrnięciem przez wybory zaplanowane na 8 stycznia. Wiele będzie zależało od tego, czy Benazir Bhutto i były premier Nawaz Sharif będą w stanie skutecznie zbudować opozycyjny sojusz, bowiem obydwoje nawołują do bojkotu wyborów, podważając ich prawomocność.
Były to wiadomości dziennika, słuchają Państwo Paryża, RFI. Przeglądu prasy dokonają teraz Anna Rzeczycka i Agnieszka Kumar.
Po dwóch nocach zamieszek w podparyskiej miejscowości Villiers-le-Bel francuski rząd, świadom ryzyka rozlania się przemocy na całe przedmieście, postanowił podnieść głos. Prezydent Nicolas Sarkozy natychmiast po powrocie z Chin udał się do szpitala w Aubonne, gdzie umieszczono pewną liczbę policjantów i strażaków poranionych w czasie rozruchów. Następnie przewodniczył nadzwyczajnemu posiedzeniu w sprawie bezpieczeństwa, które odbyło się w Pałacu Elizejskim i w którym udział wzięli premier François Fillon i ministrowie zainteresowani problematyką przedmieść. Zdecydowanie władz dało się już odczuć wczoraj wieczorem, kiedy w atmosferze pełnej napięcia w Villiers-le-Bel i sąsiednich miejscowościach rozmieszczono imponujące ilości sił porządkowych, podczas gdy nad całym regionem przelatywały helikoptery. Sytuacja stała się rzeczywiście groźna. Młodociani przestępcy wyróżniają się nigdy dotąd niespotykaną agresywnością i po raz pierwszy wobec policjantów użyta została broń palna. Policja wykryła też zapasy kamieni i butelek z benzyną, co zdaje się wskazywać na to, że wybuch przemocy, choć posłużył się konkretnym wydarzeniem, śmiercią dwóch nastolatków w wypadku samochodowym, był po części przygotowany z premedytacją. Jak zauważa Yves Tréhard w prawicowym Le Figaro, policjanci pracujący na przedmieściach mają coraz trudniejsze zadanie. Śledztwo pokaże, jak zachowali się na miejscu wypadku zaraz po zderzeniu policyjnego wozu z motocyklem dwóch nieletnich mieszkańców Villiers-le-Bel. Czy rzeczywiście nie pospieszyli z ratunkiem ofiarom? A jeżeli tego nie zrobili, to dlatego, że nie chcieli, czy też, że nie mogli, bo ryzykowali pobicie i zlinczowanie. Powinniśmy myśleć o dzieciach, które zginęły, ale nie możemy zapominać o kobietach i mężczyznach odpowiedzialnych za czuwanie nad porządkiem republikańskim. Stali się oni głównym obiektem ataków na trudnych przedmieściach. Villiers-le-Bel i Sarcelles w ciągu dwóch nocy zamieszek 82 z nich zranionych zostało śrutem. We Francji nigdy coś takiego nie miało jeszcze miejsca i wypada wyrazić podziw dla zimnej krwi, jaką policja zachowała wobec tego zdarzenia. W innych krajach, na przykład w Stanach Zjednoczonych, represje byłyby bezlitosne. Tak, konkluduje komentator Le Figaro, w wielu miastach na przedmieściach mamy do czynienia z poczuciem nędzy, nieszczęścia i opuszczenia. Ale by to nieszczęście złagodzić, trzeba przede wszystkim wysłuchać tych, którzy cierpią, to znaczy milczącej większości, która na tych przedmieściach żyje, a nie kilku głupców siejących terror i nienawiść. Lewicowa Libération swe rozważania na temat nowej fali przemocy na francuskich przedmieściach tytułuje „Czekając na Sarkoziego”. Jak pisze Didier Pourquerie w artykule wstępnym gazety, cytując słowa jednego z manifestantów w Villiers-le-Bel, póki prezydent nie pokaże się na przedmieściu, póty rozruchy będą trwały. W końcu to on 2 lata temu, tuż przed wielkim buntem przedmieść, rzucił słowo motłoch. Dzisiaj powinien się z niego wytłumaczyć, tak jak powinien się wytłumaczyć z niedotrzymanych obietnic dokonania fundamentalnych zmian na francuskich przedmieściach. W tym punkcie rzeczywiście niewiele zostało zrobione. Stowarzyszenia ciągle czekają na zwiększenie budżetów, a rząd problemem się nie przejmuje, jeśli nie liczyć kilku wojowniczych okrzyków François Fillona oraz uproszczonych analiz Michel Alliot-Marie, widzącej wszędzie bandy i przemytników narkotyków. Czemu służy zaangażowanie do rządu w roli ministra Fadeli Amary, jeśli nie ma ona prawa pisnąć słowa? Nicolas Sarkozy znowu więc będzie musiał iść na front sam. Chór niemych ministrów nie był w stanie przygotować mu nawet terenu. Zbierze tam to, co zasiał. Czy skorzysta z okazji, by na fali swych obietnic w sprawie podniesienia siły nabywczej Francuzów zrobić prawdziwy gest w stronę Przedmieść? Byłby to dobry pomysł, bo duża część problemu trudnych dzielnic do tego właśnie się sprowadza. Nad sposobami rozwiązania problemu Przedmieść w katolickim La Croix zastanawia się dzisiaj Dominique Quignot. Bo rozwiązania istnieją, są one jednak dosyć złożone i wymagają czasu, zwłaszcza jeżeli opóźnienie jest duże. Renowacja budynków mieszkalnych, tworzenie miejsc pracy, pomoc w nauce dzieciom z ubogich rodzin – tego nie da się zbudować z dnia na dzień. Pewne środki zostały wygospodarowane, są one jednak niewystarczające. Nauczyciele, członkowie samorządów i członkowie stowarzyszeń robią wiele, ale także nie tyle, co trzeba. Uczucie wykluczenia ze społeczeństwa i nieufności w stosunku do wszystkich autorytetów, a zwłaszcza policji, pozostaje bardzo silne. Są tacy, którzy świadomie łamią prawo, przestępcy i przemytnicy. Nic nie usprawiedliwi ich agresji wobec sił porządku, nic nie usprawiedliwi spalonych samochodów i zniszczonych budynków. Są jednak również tacy, którzy nie należą do kategorii chuliganów, ale czują się solidarni z tymi, którzy głoszą nienawiść i którzy nie wierzą oficjalnym słowom. Solidarność dzielnicowa, która pomaga w codziennym życiu, jest korzystna. Jest natomiast szkodliwa, kiedy zamyka w pretensjach i frustracjach. Dla młodych mieszkańców Przedmieść najbardziej szkodliwe jest właśnie to. Odizolowanie się we wspólnocie wieku, koloru skóry, języka czy kondycji społecznej. Tyle Dominique Quignot w La Croix.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Na pierwszej stronie popołudniowego dziennika Le Monde króluje tak oczekiwane przez wszystkich zwolenników pokoju na Bliskim Wschodzie zdjęcie premier Izraela Ehud Olmert i prezydent Autonomii Palestyńskiej Mahmoud Abbas podają sobie ręce. Ile to już razy widzieliśmy podobny gest w ciągu wieloletniej historii konfliktu bliskowschodniego? Czy obecnie wystarczy czasu i dobrej woli? Jeśli chodzi o prezydenturę Busha, to pozostało go niewiele ponad rok. Rozmowy ostatniej szansy? Pyta Le Monde. 7 lat po swoim przyjściu do Białego Domu George W. Bush zdecydował się wreszcie zabrać do izraelsko-palestyńskiego problemu. Trzeba powitać z zadowoleniem amerykańskie posunięcie, choćby wydawało się ono mocno opóźnione. Bush wiele zawdzięcza tu osobistemu zaangażowaniu pani sekretarz stanu Condoleezzy Rice. Korzeni tej decyzji należy jednak szukać na wschodzie od Jerozolimy w Iranie. Administracja waszyngtońska chce mieć jasną sytuację na Bliskim Wschodzie, kiedy przyjdzie moment konfrontacji z reżimem w Teheranie. Negocjacje w Annapolis przebiegały w atmosferze osłabienia obu stron, Olmerta i Abbasa. Autonomia palestyńska podzielona jest praktycznie na dwie części, strefę Gazy kontrolowaną przez Hamas oraz wierny prezydentowi zachodni brzeg Jordanu. Podjęcie procesu pokojowego w takich warunkach jest bardziej niż problematyczne. Po stronie izraelskiej obóz obrońców pokoju już od dawna nie istnieje. Dla Palestyńczyków to będą naprawdę negocjacje ostatniej szansy. Osadnictwo żydowskie i budowa muru bezpieczeństwa na zachodnim brzegu sprawił, że sytuacja jest dziś niemal nieodwracalna. Jeśli Amerykanom znów się nie uda, opcja istnienia dwóch państw, Izraela i autonomii palestyńskiej, przestanie być wiarygodna. Podczas swej ostatniej wizyty w Jerozolimie i Ramallah pani Rice oświadczyła, że fiasko rozmów nie jest w ogóle brane pod uwagę. I nie była to figura retoryczna, ani nawet zawalowana pogróżka. Fiasko negocjacji izraelsko-palestyńskich skazuje Palestynę na niebyt i promuje Iran do statusu mocarstwa Bliskiego i Środkowego Wschodu. Kończy Le Monde.
RFI, la radio du monde.
Co nowego w Europie?
Marek Brzeziński.
W Nantes przez 2 dni naukowcy, dziennikarze, wykładowcy szkół dziennikarskich z 13 państw Unii Europejskiej dyskutowali na temat zjawiska, które można określić jako dziennikarstwo pierwszego kontaktu europejskiego. Chodziło o to, w jaki sposób zdjąć Unię Europejską z pomnika, odbrązowić ją tak, aby stała się bliska przeciętnemu Portugalczykowi, Francuzowi czy Polakowi. O Europie można mówić w dwojaki sposób. Jako o instytucji i aspektach gospodarczych, finansowych i politycznych i tak najczęściej traktuje się te sprawy. Wciąż ci sami eksperci opowiadają o zawiłościach instytucjonalno-proceduralnych Komisji Europejskiej, które są mniej więcej tak zrozumiałe i przejrzyste dla przeciętnego Europejczyka jak zasady gry w baseball czy w futbol amerykański. Europa jest czymś dalekim, niepojętym i często po prostu nudnym. Drugi sposób traktowania Unii Europejskiej to podkreślanie jej wielokulturowego charakteru w kontekście życia codziennego jej obywateli. Dla słuchacza na Wyspach Brytyjskich czy we Włoszech będzie interesującym dowiedzieć się, jak wyglądają systemy emerytalne w Szwecji czy we Francji, na jakich zasadach funkcjonuje edukacja czy opieka społeczna, czy wreszcie kultura w jej wymiarze obyczaju, tradycja, zatem jak spędzają wolny czas Duńczycy, Bułgarzy czy Węgrzy. Takiego zadania podjęła się lokalna stacja radiowa w Nantes, organizator konferencji. Tutaj w ten sposób właśnie mówi się o Europie, a robią to nie tylko francuscy dziennikarze, ale i stażyści, studenci szkół dziennikarskich z całej Europy. W tej chwili na półrocznym stażu przebywają młodzi ludzie z Portugalii, ze Szwecji, z Rumunii, a Francję reprezentuje student dziennikarstwa z Korsyki. Konferencji przysłuchiwali się dziennikarze i studenci z Uniwersytetu w Cluj w Rumunii. O rozgłośni Radia Nantes, mieszczącego się w starych halach produkcyjnych byłej stoczni, mówi Laurence Aubron, główna organizatorka spotkania w Nantes i jednocześnie dziennikarka tej stacji.
Moi, Zaczęłam
pracować dla stacji radiowej, bo byłam już zmęczona paplaniną na okrągło, wciąż o tym samym. Debaty na temat spraw regionalnych, lokalnych, dookoła Macieju, czy nawet w skali kraju. Wciąż o tym samym, wciąż z tymi samymi osobami. Chciałam, żeby wyjść w kierunku Europy, otworzyć się na Europę, a to wtedy nie było możliwe. A ja chciałam zorganizować taką dyskusję, aby przy jednym stole posadzić Polaka, Rumuna, Francuza, Anglika. I to wcale nie odbiłoby się negatywnie na jakości rozmowy. No i właśnie dlatego wybrałam to radio. Jestem święcie przekonana, że tylko w taki sposób można się otworzyć na sprawy europejskie, poszerzyć zakres poruszanych tematów, iść jeszcze dalej w stronę zwykłego mieszkańca Europy.
Jaka jest ta Europa, o której mówicie w waszym radiu? Czy to jest Europa instytucjonalna, gospodarcza, finansowa, wspólny rynek, czy też może jest to Europa pokazująca swoje różne oblicza, różne sposoby myślenia, różne style życia?
Taka Europa, o jakiej mówiliśmy wczoraj, przedwczoraj, to nie o to chodzi. Tego mam już trochę dosyć, bo to nie są sprawy zwykłego obywatela Europy. On tego nie rozumie. On wie, o co chodzi wtedy, gdy mówimy przede wszystkim o jego życiu codziennym. To najważniejsze i pierwszoplanowe, a dopiero potem europejska wartość dodatkowa. Możemy wyjaśniać, mówić o tym, co się dzieje w innych krajach. To jest zrozumiałe dla obywatela Europy. I tak właśnie postępują nasi młodzi dziennikarze. W ten sposób mówią o Europie. W tym projekcie to, co mnie interesuje, to nie starsze pokolenie. Oni już swoje zrobili. Nadszedł czas zmiany warty. Dzisiaj trzeba młodych dziennikarzy przygotować do tego, aby potrafili mówić o Europie. Nas nie uczono Europy. Nie uczono nas historii Europy. Sami musieliśmy to zrobić. Ich trzeba nauczyć. Muszą się uczyć języków. To nowe pokolenie musimy do tego przygotować. My w Radiu Nantes powiadamy, że jak ci młodzi ludzie z różnych państw europejskich spędzą u nas na stażu pół roku, to najprawdopodobniej już nie będą w taki sposób podchodzili do informacji, do wiadomości, jakby to robili, gdyby poprzestali tylko na wiedzy wyniesionej ze studiów dziennikarskich. Bez tego otwarcia na Europę. Przynajmniej taką mam nadzieję.
Mówiła Laurence Aubron, organizatorka dwudniowej konferencji w Nantes poświęconej zagadnieniom przybliżania Europy obywatelom Unii przez dziennikarzy.
RFI.
Radio France Internationale. Aktualności muzyki poważnej. Piotr Kamiński.
Angela Georgiou nie ma łatwego życia, zwłaszcza ze sobą. Nie przypadkiem zyskała sobie przydomek Draculetta, wiążący w jedno jej rumuńskie pochodzenie i niejaką drapieżność. Nie sposób jednak przeoczyć prostego faktu. to jedna z najwspanialszych dzisiaj śpiewaczek operowych, która niezwykłym talentem, a do tego jeszcze urodą, nadrabia niedostatki charakteru. Błysnąć potrafi nawet w okolicznościach niesprzyjających. Jak tego dowodzi opublikowany właśnie recital z fortepianem, jej spóźniony debiut na scenie La Scali. Śpiewa tam niemal same banały, obecne zazwyczaj w recitalowych programach przygasłych gwiazd, przeróżne arie antique albo salonowe piosenki kompozytorów włoskich, ale czyni to z taką klasą, że trudno się oprzeć rozkoszy. Proszę posłuchać dwóch rzeczy. Neapolitańskiego przeboju Donizettiego Chciałbym zbudować domek i pieśni dwudziestowiecznego rumuńskiego kompozytora Alfreda Alessandrescu do wiersza Alfreda de Musset Firanka mojej sąsiadki Angela Georgiou na żywo w La Scali przy fortepianie Jeff Cohen. Thank you.
Radio du Monde. Paryskie aktualności teatralne w opracowaniu Agnieszki Kumor.
Uchodzi za najwybitniejszego obok Dürrenmatta autora szwajcarskiego, pisał o Maxie Frischu, wybitny znawca teatru Stanisław Marczak-Oborski. Zmarły w roku 1991 autor pozostawił po sobie powieści, są wśród nich przede wszystkim Stiller i Homo Faber, ale również dramaty Andorra, Biderman i Podpalacze, Don Juan, czyli Miłość do geometrii, że wymienimy tylko te najczęściej wystawiane. Niemiecki reżyser Hans-Peter Kloss sięgnął do mało znanej biografii. Przy całej maestrii słowa i barwnym obrazowaniu sztuki Frischa są nieco oschłe. Brak w nich fabuły, psychologii i życiowych perypetii. O sukcesie autora zadecydował moralizatorski, a może należałoby powiedzieć moralitetowy, charakter jego intelektualnych rozważań o napięciach nurtujących człowieka i jego epokę, jak napisano w uzasadnieniu przyznanej mu nagrody imienia Büchnera. Biografia jest inna. W oryginale sztuka, napisana pod koniec lat 60., nosi tytuł Biografie ein Spiel. Chodzi zatem o grę, o zabawę w teatr, o cofnięcie czasu i wyreżyserowanie własnej biografii bez drugiej żony Antoniny, która znalazła się w życiu profesora Kürmana i we francuskim tytule, który brzmi Biografia bez Antoniny, nieco przez przypadek w następstwie przyjęcia przygotowanego przez kolegów uczonego po jego nieoczekiwanej nominacji na dziekana katedry behawioryzmu, czyli nauki o zachowaniach. Profesor jest zatem w swym żywiole, a my mamy na scenie replikę Pirandella. Dziś wieczór improwizujemy. W sztuce Frischa chodzi o wyeliminowanie Antoniny, która w przyszłości będzie notorycznie zdradzać profesora, co doprowadzi do dramatu, o ułożenie sobie życia bez niej, o nowe życie. W sztuce cofania czasu prym wodzą reżyser i dwoje asystentów, którzy mają wszystkie zalety bandy Wolanda z Mistrza i Małgorzaty Bułhakowa. Oni też odgrywają drugoplanowe role, gdyż zmieniając jeden wieczór, kiedy spotkał Antoninę, Kürman ma pokusę wprowadzenia wielu innych zmian. Realizując dramat Frischa w Teatro de la Madeleine, Hans-Peter Kloss nie szukał fioritur, ustawił spektakl w dość bulwarowym stylu, oddając miejsce aktorom. Niestety podczas gdy Sylvie Testu w swych pastelowych sukienkach Baby Doll jako frywolna Antonina drażni, uwodzi, bawi i intryguje, Thierry Lhermitte w roli znerwicowanego profesora denerwuje, ale prywatnie. Zadziwia ze strony tak świetnego, zazwyczaj w komediach aktora, zagubienie i brak środków. Problem może wypływać po części z faktu, że swój wielki sukces i doświadczenie Lhermitte zdobył głównie w filmach. Na scenie po raz ostatni występował 12 lat temu w słynnej Kolacji głupców. Wielkim odkryciem tego spektaklu są raczej role drugoplanowe dwóch czarcich asystentów. Ariane Moret z równą łatwością ślizguje się w kusą spódniczkę murzynki z Brooklynu z lat 70., co w fartuch starej pomocy domowej profesora z przylepionym do ust papierosem. Sava Lolov nieraz już nas olśnił, wiek postaci, ich status społeczny, gatunek dramatyczny nie mają przed nim tajemnic. Aktor z inteligencją i brawurą łączy absurdalny humor rodem z UNESCO ze zwykłą ludzką prawdą. I czyni to w ułamku sekundy, gestem, spojrzeniem, nieoczekiwaną intonacją słowa. Jeśli fortuna będzie się dalej do niego uśmiechać i pozwoli mu grać, będzie to aktor wielkiej miary. Była to biografia Maxa Frischa w reżyserii Hansa Petera Klossa w Teatrze de la Madeleine.
RFI, Radio France Internationale.
Multimedia Stefan Rieger.
Z obowiązującej dotychczas we Francji ustawy o ochronie praw autorskich w erze cyfrowej niezadowoleni byli wszyscy. Była nie tylko całkiem anachroniczna, strasząc bolesnymi sankcjami i więzieniem, ale i zupełnie nieoperatywna. Piractwa nijak nie wyhamowała, a rynek płytowy kurczy się nieubłaganie. Z nowej ustawy, która winna się wyłonić z podpisanego właśnie porozumienia między rządem, producentami i prowajderami, zadowoleni są sygnatariusze. Co znaczy, że może wcale nie być lepsza. Nie zapytano bowiem samo zdanie głównych zainteresowanych, konsumentów i artystów. Wielce ukontentowany jest prezydent Sarkozy, który nigdy nie ukrywał, że trzyma stronę biznesu, nawet jeśli ubierał to w eufemizmy o obronie artystów i kultury. Najbardziej zaś cieszy się sam biznes, czyli muzyczno-filmowe major companies, które w swej cynicznej gnuśności od lat trzymają się wyłącznie strategii kija, zamiast ruszyć głową i wymyślić naprawdę nowy system handlu dziełami kulturalnymi, antycypujący gwałtowne przemiany technologiczne. Zatwierdzony przez sygnatariuszy raport, sporządzony pod kierunkiem Denisa Oliven, prezesa sieci supermarketów kulturalnych Fnac, miał właśnie dotyczyć, oprócz metod walki z piractwem, sposobów stworzenia legalnej oferty muzycznej. W rzeczywistości jednak, jeśli pominąć mglistą dość obietnicę usunięcia z utworów francuskich w ciągu roku osłabionych DRM, czyli cyfrowych zabezpieczeń, projekt ustawy zadowala się polerowaniem i uelastycznianiem kija tak, żeby nazbyt nie bolało. Łagodny anachronizm pewnie jest lepszy od ostrego, ale pozostaje anachronizmem. Można by uznać, że asortyment środków represji przeciw internetowym piratom jest w miarę rozsądny i humanitarny. Nie będzie odtąd grzywien ani więzienia, lecz sankcje stopniowane. Ściągający nielegalnie muzykę z sieci dostaną najprzód mailem dwa ostrzeżenia, potem trzecie listem poleconym, a w razie recydywy prowajderzy utną im dostęp do internetu zrazu na krótko, a potem nawet i na rok. Słowem, system wzorowany na prawie jazdy. Po wyczerpaniu puli punktów za wykroczenia uprawnienia zostają zawieszone. W zasadzie nie ma co rozdzierać szat, nikomu włos z głowy nie spadnie, nawet jeśli odcięcie dostępu do sieci może być problematyczne, skoro dla milionów Francuzów korzystających dziś z potrójnej oferty internet plus telewizja plus telefon oznaczałoby odcięcie od wszystkiego. Ale jest drugi niepokojący wymiarowej represyjnej strategii. Zmierza ona bowiem do upowszechnionego nadzoru typu Big Brother, czyli do chińskiej koncepcji internetu. Podpisane porozumienie zobowiązuje internetowych dostawców do dostarczenia na żądanie tożsamości sieciowych kłusowników, zaś inwigilacji i represji patronować ma powołany w tym celu niezależny komitet. Niezależny to zresztą dużo powiedziane, ściślej rzecz biorąc, czuwający dzień i noc nad interesem prywatnych major companies. Stąd też nie tylko socjalistom, ale i wielu prawicowym liberałom włos jeży się na głowie. Mówią o prywatyzacji prawa, zamachu na swobody obywatelskie albo o jurysdykcji godnej stanu wyjątkowego. Nie popadajmy w przesadyzm, aczkolwiek przy obecnych środkach telenadzoru do Orwella zawsze blisko i czujność pozostaje pierwszym przykazaniem. Bardziej bowiem zasadne są pytania o skuteczność i adekwatność podejmowanych prób przystosowania prawa do uciekającej wciąż rzeczywistości. Po pierwsze, złodziej zawsze wyprzedzi policjanta. Nadzór, piękna rzecz, ale wymyślenie naprawdę skutecznych filtrów zabierze wiele czasu. Bezprzewodowa sieć Wi-Fi wielce utrudnia identyfikację złoczyńcy, zaś straszenie żandarmem skłoni coraz więcej internautów do zejścia do podziemia, czyli przerzucenia się z otwartych platform peer-to-peer na sieci typu Darknet działające w undergroundzie. Nade wszystko zaś anachroniczna filozofia kija, narzucona przez biznes broniący status quo, nie chce dostrzec tego, iż całkowicie się dziś zmienił paradygmat konsumpcji. Niegdyś najpierw wybierano, a potem kupowano. Dzisiaj młodzież ściąga wszystko, co dostępne w sieci, jak leci, aby potem dopiero w tym przebierać. Niektórzy producenci, platformy internetowe czy artyści już to zrozumieli, oferując próbki, abonamenty na streaming lub na ładowanie plików. Różne formuły są możliwe, trzeba tylko ruszyć właśnie głową i wymyślić nowy system wymiany, korzystny tyleż dla artystów, co dla konsumentów. Nowy projekt ustawy, z braku wyobraźni, sprowadza się więc raz jeszcze do zawracania kijem Wisły, a raczej Sekwany.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Rogatki paryskie. Katarzyna Zawicka.
Od 28 listopada do 3 grudnia w hali Marcela Dufricha w Montreuil-sous-Bois odbywać się będzie salon książki i prasy młodzieżowej. Młodzi czytelnicy będą mieli okazję spotkać tu wielu autorów swoich ulubionych pozycji i zdobyć ich autograf. Dla profesjonalistów zorganizowano liczne debaty, dyskusje i spotkania tematyczne. No a przede wszystkim będzie tu obecnych 290 wystawców proponujących książki, komiksy, prasę. W specjalnie przygotowanym kąciku rysowniczym młodzi adepci będą mogli pod okiem autorów komiksów stworzyć swoje własne postaci, swoje własne historie. W tym roku hasłem przewodnim tego kącika jest Superherosi, Supernormalni. Nastolatki również znajdą coś ciekawego dla siebie. Za pomocą specjalnej maszyny będą mogli w oryginalny sposób odkryć nieznanych jeszcze młodych autorów i ich książki, a także posłuchać fragmentów wybranych powieści. Będą i nagrody literackie, i głośne czytanie, i zabawy dla najmłodszych. Poza książkami i autorami francuskojęzycznymi, ale przybyłymi również spoza Francji, z Quebecu, z Belgii, z Antylii, z Maroka, Tunezji, Libanu, na targi przybędą także zaproszeni goście z Wielkiej Brytanii. Na początku grudnia mamy aż 4 interesujące salony. Pierwszy to targi basenów i spa. Odbywać się będą od 1 do 9 grudnia w centrum wystawowym przy Port de Versailles. Tu można zobaczyć wszelkie nowości w dziedzinie budowy basenów i nie tylko. Również zapaleni ogrodnicy znajdą tu dla siebie wiele bardzo interesujących propozycji, które pozwolą im z nawet niewielkiego ogródka zrobić prawdziwie czarodziejską przestrzeń, a przede wszystkim pokażą, jak wtopić w ogród pływalnię, żeby stała się ona dodatkowym elementem dekoracyjnym. W czasie salonu przyznane zostaną nagrody za innowacje w 3 kategoriach w dziedzinie bezpieczeństwa, estetyki i akcesoriów. Targi są doskonałym punktem informacyjnym dla tych, którzy zamierzają zbudować sobie basen i piękną wycieczką do krainy marzeń dla tych, którzy chcieliby, ale z różnych względów nie mogą. Również z wodą związany jest salon żeglarski, który odbędzie się w tym samym miejscu i w tym samym czasie, czyli od 1 do 9 grudnia przy Port de Versailles. Podzielony jest on na 3 grupy: sporty motorowodne, żeglarstwo i turystyka oraz wyekwipowanie. Spośród 1400 jednostek pływających, które będziecie Państwo mogli zobaczyć na targach, aż 300 to nowości. Wśród wystawców francuskich będą również przedstawiciele Antylii i Polinezji. Będą także producenci z 23 innych państw. Motywem przewodnim w tym roku jest ochrona środowiska. Organizatorzy zapewnili najróżniejsze atrakcje. Będzie można zwiedzić barki, popływać na małych jednostkach napędzanych elektrycznością, posurfować na specjalnie przygotowanym szlaku wodnym, a nawet walczyć ze sztucznym huraganem. 2 pozostałe salony związane są ze zwierzętami. Pierwszy to salon koński. 1600 koni oraz 500 producentów pełnego ekwipunku zarówno dla zwierzęcia, jak i dla jeźdźca to jest właśnie to, co czeka zwiedzających te targi. W programie mamy pokazy, skoki, spektakle, wśród których z pewnością wielkim powodzeniem będzie się cieszył taniec z koniem. Jest to dyscyplina nieznana w Europie, pochodzi z Egiptu, a polega na rytmicznym poruszaniu się jeźdźca wraz z koniem w takt orientalnej muzyki. 7 i 8 grudnia odbędą się wielkie wyścigi Arabów, którym patronuje król Maroka. Będzie to znakomita okazja popatrzenia na najpiękniejsze rumaki czystej krwi. W niedzielę 2 grudnia koń stanie się gościem honorowym Paryża. 300 koni przemaszeruje trasę długości 18 km prowadzącą z placu Madeleine przez Avenue de l'Opéra. Jak zwykle pomyślano i o najmłodszych. W specjalnie dla niej stworzonym miasteczku będą mogli zawrzeć bliższą znajomość z konikami pony. Będzie to z pewnością piękny salon i świetna okazja smakowania życia rodzinnego. I wreszcie ostatni salon w tym tygodniu, Gwiazdka dla zwierząt. Organizowany jest przez Towarzystwo Ochrony Zwierząt, a jego celem jest uczulenie społeczeństwa na losy zwierząt, często traktowane przez ich właścicieli w sposób nie tylko głupi, ale i nieludzki. Ma być również zachętą do adoptowania psiaków i kociaków znajdujących się w schroniskach dla zwierząt. Odbędzie się on w Espace Champéret 1 i 2 grudnia i mam nadzieję, że wielu naszych słuchaczy nie tylko go odwiedzi, ale wyjdzie z niego w towarzystwie nowego czworonożnego przyjaciela.
Słuchają Państwo Paryża, RFI. Książki i autorzy. Magazyn literacki RFI. Sylwia Gibbs.
Nagroda grudniowa powstała w 1989 roku. Utworzyła ją grupa znanych krytyków literackich i pisarzy na znak protestu przeciwko decyzjom Akademii Goncourtów. Nowe jury ogłosiło niezależność od konszachtów, od grup nacisku, od interesów wydawców i księgarzy. I zapowiedziało, że będzie to nagroda dla powieści, która nie dostała Nagrody Goncourtów, chociaż na nią zasłużyła. Nagrodę grudniową 2007 roku otrzymał 40-letni Yannick Enel za swą czwartą powieść pod tytułem Cercle, krąg, wytypowaną do Nagrody Goncourtów i kilku innych. Powieść o tym, jak zostać pisarzem, trochę w stylu Amerykanina Henry Millera, ale powiedzmy w miniaturze. Może raczej w stylu Francuza Filipa Gianna. Odnajdujemy u Enela tę samą intensywność pragnienia, erotykę jako sposób na życie i temat podróży. Bohater kręgu wyprawia się w podróż inicjacyjną, nie wiedząc, że dzięki temu napisze książkę, tę właśnie, którą czytamy. Jest to bowiem, według autora, powieść autobiograficzna.
Miałem 35 lat, kiedy przeżyłem jakby iluminację. Z dnia na dzień przestałem chodzić do pracy, rzuciłem wszystko. Zacząłem pisać krąg. Pisałem przez 5 lat bez celu. Przepełniała mnie radość wyzwolenia. Wyjechałem do Europy Wschodniej. Po powrocie napisałem wszystko na nowo, zdanie po zdaniu.
Ostateczna wersja kręgu ma ponad 500 stronic, to znacznie więcej niż średnia długość współczesnych francuskich powieści i jest od początku do końca monologiem, a także dziennikiem podróży. Drobiazgowym opisem doznań, wrażeń, czasem myśli nawiedzających narratora podczas jego odysei i zarazem zejścia do piekieł, jak sugeruje tytuł i konstrukcja książki. Krąg pierwszy to Paryż, podobny do tego, który opisywali surrealiści w pierwszej połowie XX wieku, pełen magicznych miejsc i spotkań. Tak jak André Breton w Nadi i Louis Aragon w Wieśniaku paryskim, Yannick Enel rysuje poetycką mapę metropolii.
Saint-Michel otwiera się przede mną jak przed królewskim orszakiem. To mój pierwszy dzień na latającym dywanie, dzień, w którym człowiek przenika za mury.
Czarodziejskim ogrodem Enela stają się nabrzeża Sekwany, katedra Notre-Dame, drzewa i ptaki, księgarnia Szekspir i spółka, której właściciel, dodam od siebie, zostawiał kiedyś do późna zapaloną lampę dla tych, co są w drodze. Pierwszy krąg jest radosny i pełen nadziei. Narrator słucha głosu rzeki, aby go odtworzyć, ale czujemy, że mógłby też popłynąć z jej prądem albo osiąść pod mostem. Jest to ryzyko towarzyszące mu do końca podczas podróży do Berlina, krąg drugi, i do Polski, krąg trzeci, gdzie z dala od wszystkiego, co mu bliskie, podróżnik Enela przeżyje to, co nazwał odrodzeniem.
Perdre la raison, aimer à n'en savoir que dire, à n'avoir que toi d'horizon, et ne connaître de saison que par la douleur du partir, aimer à perdre la raison. Ah, c'est toujours toi que l'on blesse, c'est toujours ton miroir brisé, mon pauvre bonheur, ma faiblesse, toi qu'on insulte et qu'on délaisse, dans toute chair martyrisée. Aimer à perdre la raison, aimer à n'en savoir que dire, à n'avoir que toi d'horizon, et ne connaître de saison que par la douleur du partir, aimer à perdre la raison. La faim, la fatigue et le froid, toutes les misères du monde, c'est par mon amour que j'y crois. En elle je porte ma croix, et de leur nuit, ma nuit se fonde. Aimer à perdre la raison, aimer à n'en savoir que dire, à n'avoir que toi d'horizon, et ne connaître de saison que par la douleur du partir, aimer à perdre la raison.
czyli nigdzie, słynne zdanie z króla Ubu Alfreda Jarry, pisarza żyjącego w czasach, gdy Rzeczypospolitej nie było na mapie, kojarzy się z Polską każdemu oczytanemu Francuzowi, także narratorowi powieści. Oto jego pierwsze wrażenia podczas jazdy z Pragi do Śródmieścia.
Warszawa wyłaniała się wzdłuż tramwaju. Szerokie aleje, wielkie gmachy z epoki stalinowskiej, przykryte billboardami, stary, szary smutek, a na nim hałaśliwa reklama zglobalizowanej metropolii.
Uliczki Starego Miasta też wzbudzają w nim mieszane uczucia.
Te uliczki, przedsionki, rzeźbione okna, stiuki, herby i latarnie były wyrazem uporczywego przetrwania narodu. Przenosiły mnie w inny wymiar czasu, zawieszonego i dekoracyjnego, w epokę, która przestała istnieć, na obraz owego nigdzie, w którym Polska nadal czuje się uwięziona.
Narrator zdaje sobie jednocześnie sprawę, że nigdzie dotyczy przede wszystkim jego samego.
Nigdzie nie mieszkam, jestem bez grosza, zgubiłem paszport. Wystarczy jeden nieuważny krok i stanę się włóczęgą. Piękna przygoda przestanie być przygodą.
Scena, w której narrator błądzi wokół Pałacu Kultury, starając się odszukać hotel robotniczy Metalowcy, w którym pozwolono mu mieszkać, symbolizuje ryzyko towarzyszące od początku jego wyzwaniu – pisarstwo albo śmierć. Ryzyko zaginięcia po drodze albo, co gorsza, powrotu z pustymi rękami. Polski trzeci krąg jest najcięższą próbą, z której bohater wyjdzie zwycięsko, dzięki pomocy kilkorga Polaków frankofilów i odkryciu prawdziwych piekieł, pomników warszawskiego getta i Auschwitzu. Jadąc kupionym okazyjnie karawanem pogrzebowym autostradą do Krakowa, przyszły autor kręgu czuje się otoczony przez skrzydlate zdania pełne światła, barw, muzyki i regularnie zatrzymuje się, aby je spisać. Z tych zdań zbudował powieść, którą czytamy. Szkoda, że Janik Enel nigdzie nie wyjaśnia, dlaczego źródło słów na temat życia poetyckiego i wyzwolenia cielesnego odnalazł właśnie w Polsce.
Quand tu ne crois plus que tout est perdu, quand trompé, déçu, meurtri, quand ainsi par terre, plus rien pouvoir faire, tout seul dans ton désert.
International.
Lekcja języka francuskiego.
L'affaire du coffret, première.
Pewnego ranka obudziłem się z potwornym bólem głowy. Od tego wszystko się zaczęło.
Votre petit déjeuner.
Oh,
Avec les compliments de Nadia. Bon appétit.
Dzięki. Merci. Nadia? O, kawa. Oh. List? A bientôt, Nadia. 20 000 euro. I Walkman? Dziwne, to imię nic mi nie mówi. I taka forsa? No dobra. Trzeba posłuchać.
Samedi de novembre, mon retour à Paris.
Lotnisko?
Alors, Lucas, un taxi, vous êtes d'accord?
D'accord.
Oh, to ja. I po francusku? No jasne, lotnisko paryskie. Przyjechałem do Paryża napisać artykuł o XIX-wiecznej pisarce Jorson.
Nadia?
A tu es là? Salut. Lucas, je vous présente Jean-Pierre, mon collègue.
Enchanté.
Tu? Salut. A, to jakiś jej kolega. Ktoś, kogo ona dobrze zna, bo do mnie mówi W, więc nasza znajomość jest oficjalna.
A tu es là? Salut. Lucas, je vous présente Jean-Pierre, mon collègue.
Enchanté.
Air France, c'est le terminal F.
Nic nie pamiętam. Muszę odnaleźć tę kobietę, tę Nadię.
Toi ici. Imbécile. Je t'avais dit laisse tomber. Out of my way, capici. Et attention. Salut.
Bonjour monsieur. Ça va?
Pardon? Souham?
Mais non, monsieur Lucas. Le numéro 3, c'est la chambre de mademoiselle Nadia. Vous, c'est la chambre 5.
Oh.
Allez-y.
Dzięki. Merci, madame. Moja głowa. Łeb mi pęka. Kapiści, kapiści. On mnie zna.
My no, monsieur Lucas.
Monsieur Lucas? I pokojówka też. A ta Nadia?
Le numéro 3, c'est la chambre de mademoiselle Nadia. Vous, c'est la chambre 5.
No tak. Mam pokój numer 5. 5. Ale obudziłem się w pokoju numer 3. 3. W pokoju tej Nadii.
My no, monsieur Lucas.
Toi ici, imbécile.
Le numéro 3, c'est la chambre de mademoiselle Nadia.
O, tego już za wiele.
À suivre.
L'affaire du coffret jest produkcją Radio France International. Tekst Katia Ingman, muzyka Iro Rantala, realizacja Jean-Pierre Chevillard i Masza Schwartz z głosem Piotra Siewkiewicza w polskiej wersji.
Wysłuchali Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Zapraszamy do słuchania nas jutro.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75016, Paryż, Francja. Telefon plus 33 1 56 40 30 64. Mail sekcja.polska@rfi.fr.